Wydawnictwo Fabryka Słów oraz Audioteka.pl przedstawiają Jacek Komuda, Zborowski. Czyta Leszek Filipowicz. Polak to ma po naturze bić się polem, a nie w murze. Maciej Kazimierz Sarbiewski. Jego mości panu Bogusławowi Kołcz, panu na zamku w Dubiecku, gdzie powstawała książka, z podziękowaniem autor. Starościc Jazłowiecki. Historia pana Samuela Zborowskiego młodszego zaczęła się w deszczu. Padało, jakby pan Bóg chciał potopić wszystkich moczy gębów i opilców. Samuel przemógł do szpiku kości. Tylko siedzenie w tureckiej kulbace i nogi przyciśnięte do końskich boków zachowały cokolwiek ciepła. Nie znaleźli noclegu w Poniżu, chruścianej mieścinie wyrosłej na wołoskim szlaku. Karczmę zajmowała obdarta kompania wolontarzy, mająca w herbie znak swawoli, a za starszego jakiegoś Murawskiego, który dla fantazji kazał się zwać panem rotmistrzem. Trzy szable to za mało, aby otworzyć wrota, więc Samuel i jego ludzie poszli w noc szukać noclegu. I teraz rękodajny kozak Nikifor Hunia wypatrzył chałupę na końcu zachwaszczonego zagonu. Drzwi wisiały na jednym zawiasie. Strzecha była dziurawa jak sito. Gadali w Poniżu, wycharczał, świecąc w ciemności oczyma. Chłopów pohańcy pożnęli. Straszy! Błysnął białymi zębami spod poczernionego wąsa. Pobożny Bohusz przeżegnał się jak pop na widok jezuity. Z koni światła dajcie! Lało jak z cebra, ale Hunia żarem serca chyba rozgrzał chłupkę, bo skrzesał snop iskier, zapalił latarnię. Chałupa, jak to na Podolu, nie miała osobnej komory. O komin lepiej było nie pytać. Na gliniastym klepisku rosły pokrzywy i inne chwasty. Palenisko wygasło, chyba jeszcze za króla Stefana. Ruina. Jednakże w chwili, kiedy nadzieja na znalezienie kwatery utonęła w deszczu, kleć wyglądała przytulnie jak dom, którego Zborowski nigdy nie miał. Prowadźcie konie. Ledwie Samuel wstąpił na rozmiękłą polepę, rozjechały się pod nim nogi. Gdyby nie ramię Huni, zatańczyłby jak kozak z prysiudami. Zdradziecka mokra glina. Bohusz wprowadził konie w kąt, rozpinał popręgi, podpiersia, ściągał kulbaki z parujących grzbietów. Czapraki przemokły jak łachmany, dymiły, kiedy rozwieszał je na sznurach. — Dawaj, choryłki! Hunia powiesił latarnię na zardzewiałym haku. Sięgnął do juków po bukłak. Zborowski odpiął pas z szablą, przysiadł na pniaku. Niespodziewanie kozak znalazł zbity z grubych desek blat, postawił go na trzech pieńkach, awansując na stół. Samuel pociągnął łyk gorzałki. Jeden, drugi, trzeci. Dziesiątego nie starczyło, by zalać robaki gryzące jego duszę. Rozpalcie ogień. Wyciągnął bukłak w stronę Huni, ale ten wsłuchał się w plusk deszczu. Zaraz. I tak będzie gorąco, syknął. Napiczę mojej matki kokoty ławą walą. Bohusz zakrztusił się kęsem słoniny, który zwędził z juków. Jego oczy stały się okrągłe jak dwa księżyce. Kozak po przyjacielsku walnął go pięścią w plecy. Na kolana i klep pacierze, chłopku! Hunia, gotuj się. Kozak roztopił się w mroku jak duch. Zborowski usłyszał trzask kurka opuszczanego na panewkę. Sięgnął po nadziak. Ukrył go pod stołem niczym tuza w rękawie. Z pola doszło kląskanie kopyt i ludzkie głosy. Potem zakotłowało się przed chatą, jakby ktoś wywalił beczkę żywych węgorzy. Weszli w sześciu. Pijani. Jeden się potknął, omal nie zwalił w pokrzywy. Na czele stał wysoki szlachcic w karmazynowej delii i czapce zwieńczonej złotą szkofią. Młode oblicze, wąskie brwi, skośnawe oczy jak u ruskiej szlachty. Ogarnął mętnym wzrokiem Zborowskiego. Konie? Zmrużył oczy od blasku latarni. Z tyłu wrzały głosy jak w bulgocącym saganie. Co to za jedni? Kto śmiał? Czyje konie? Nieznajomy milczał. Zborowski wiedział od razu, że to pan i władca, wodzący kompanów na tak krótkim mundsztuku, że nie mieli prawa podskoczyć nawet na pięć. Samuel był pewien, że znowu spełniło się przekleństwo. W noc, w którą żal byłoby wygnać psa, przyszli wypędzać go z opuszczonej chałupy. Z gromady wyskoczył mały szlachetka, czupurny jak kogut na własnym podwórku, z płowym wąsikiem, wąską gębą i głęboko osadzonymi ciemnymi oczyma. Jeden z tych, co wyłechtani obuszkiem, wracają z szablą, a ululani na stryczku wywracają całą szubienicę.
— Proszę, proszę — zagadał. — A za czyim pozwoleniem, Acan, tu stoisz?
— Tego. Zborowski wskazał dziurę w strzesze. — Kto mi pozwolił żyć i chodzić?
— Do mnie? — zaskrzeczał kogut. — Mówisz to do mnie? Powtórz raz jeszcze. Miejsce zajęte, kwatera pana Ruszczyca.
Zły gospodarz, który dał jej zarosnąć pokrzywami. Nie ma tu pieca, drzwi ani okien.
Ty myślisz, że ja mam czas z tobą gadać? Wyganiaj konie. Nie osiedzisz się.
Szlachetka zdzielił bohusza złożonym w pół nachajem.
Dymajcie na gościniec, szukać szczęścia i nowej kwatery.
Kto szuka guza, znajdzie go niejednego. Zborowski położył dłoń na szabli.
Dyć, mospanie, pomieścimy się wszyscy,
jęknął bohusz.
Miejsca tu star!
Kogut złapał za szablę. Przedwcześnie krótki gest ręki młodego wataszki osadził go w miejscu jak wystrzał z rusznicy.
Odstąp, waść, rzekł młody panek spokojnie. Chcesz zwady?
Czupurny sługa z nachajem wytrzeszczył oczy, wpatrzył się w oblicze pana Samuela jak bisurmanin w Allaha.
— To jest Zborowski — wykrztusił niepytany. — Syn tego Zborowski.
To słowo podziałało jak iskra na prochy. Nazwisko, do którego lgnęli wywołańcy i hultaje, a ludzie poczciwi na jego dźwięk odwracali głowy i nader chętnie obciążali je winą za cudze grzechy. — Dam wam miejsce, przecież zmieścimy się wszyscy.
— Ja ciebie znam
— zadudnił głos młodego Ruszczyca.
— Ojciec cię przysłał. — Chyba z zagrobu. Mało mu było krwi i zwady, wynają na mnie Zborowskiego. Ja nie wrócę, a jeśli to po jego trupie.
— Co, waszmość, pan mówisz? — zapytał Samuel, bo słuchając słów Ruszczyca, czuł się jak na tureckim kazaniu.
— I o czyim, ojcu?
Odpowiedź była krótka. Ręka chwytająca za ormiankę, szarpiąca rękojeść, gdy pochwa skręciła się w drugiej dłoni. Zborowski poczuł, jak owionął go pijacki dech Ruszczyca, świst szabli ciął powietrze.
— Raz! — ryknął Ruszczyc.
Skoczył na Zborowskiego, rąbnął z góry, prostą primą i... Samuel uchylił się, wywracając pieniek. Zerwał się i stanął bokiem inkwartatu, a szerpentyna Ruszczyca wbiła się w blat. Uskakując, Zborowski sięgnął po broń. Szabla z łańcuszkiem sama wskoczyła w rękę, jak wierna kochanka. Zahaczył nadziakiem klingę Ruszczyca, przygwoździł do stołu, a potem podsunął tamtemu sztych szabli pod brodę. To znaczy, chciał podsunąć. Nagle przeciwnik pośliznął się na glinianej polepie. W tym samym miejscu, gdzie omal nie wywinął orła Zborowski. Glina zdradziła. Ostrze weszło w gardło, jak w masło. Szlachcic nadział się na wystawiony sztych tak okrutnie, że i poprawiać nie trzeba było. Krew siknęła jak zbitego wieprzka na stół, na Zborowskiego, na bukłak z gorzałką. Samuel szarpnął szablę w półmroku, w zwarciu nie mógł jej wyrwać. Potrącił stół, zwalił go pod nogi Ruszczyca i wtedy oswobodził ostrze. Ranny zacharczał głosem tłumionym przez sikającą z gardła krew. Zatoczył się, zwalił na kolana, czarna krew pełna drobnych, pękających pęcherzyków plamiła usta. Chciał coś rzec, wpatrzony błędnym wzrokiem w pogromce. Nie znalazł sił. Zwalił się na blat, między pieńki, rzęził, dusił się. Zborowski zbladł, bo pchnięcie było śmiertelne. Wbił okrwawioną szablę w polepę, podniósł w górę otwartą prawą dłoń. — Spokój, wać panowie! — Nie posłuchali.
Zborowski dojrzał ostrze skierowane ku swej piersi i wściekłe oczy sługi. Konu spędził nań z nastawioną bronią, z wyciągniętą szyją i przekrzywioną głową, jak kogut na podwórku. Zborowski był bez szabli. Przechwycił w locie przegub przeciwnika. Rąbnął nadziakiem od dołu, w miejsce, gdzie przedramię staje się dłonią, i wyłuskał szablę z garści tamtego jak orzech ze skorupy. Zblokował rękę szlachetki na własnej piersi, porwał go w tany, obracając w piruecie, dodał skrzydeł kopniakiem w miejsce niżej pleców, zwane pobożnie sepetem, a po hultajsku zadkiem. Wypuszczając z objęć, zdzielił nadziakiem po krzyżu. Zwrócił kompanom koguta mało nadszarpniętego na ciele, za to o wiele więcej na duchu. Podniósł się krzyk, gdy szlachcic potknął się o dygocącego ruszczyca. Wpadł między towarzystwo niczym kula z arkebuza, roztrącił, zwalił z nóg. Zanim zdołali się pozbierać, Zborowski porwał za pistolet, zaświecił im w oczy długą lufą pufera. — Stać! — warknął. — Albo was powystrzelam jak kundle. Z ciemności wychynął Hunia. Trzymał starycę w rękach niczym młodycie. Otwór garłacza był czarny jak gardło smoka, a jego rozmiar przywodził na myśl spiżową lufę kolubryny. — Spokój! — z drugiej strony nacierał Bohusz z rusznicą. Światła było mało. Nikt więc nie widział, że ręce trzymające łoże drżały. Kompani ruszczyca, pijani, pewnie rzuciliby się prosto na lufy, gdyby nie jeden z nich w kapturze z kosturem pielgrzyma lub kwestarza. Uderzył lagą najbliższego z panów braci po ręce z taką siłą, że szlachcic wypuścił szablę. Drugiego bez pardonu zdzielił w łeb, krew pozostałych schłodził dźwięcznym, przenikliwym głosem. Pax, pax, diablenta, pokój między chrześcijany!
Zabierać Rezuna i precz!
Zborowski ciął słowem jak nachajem.
Na gościniec w fajdanisy, a tego opatrzyć, bo się wykrwawi.
Pątnik przypadł do rannego, ujął za ramię, aby przewrócić na bok. Pod ciałem utworzyła się prawdziwa kałuża krwi.
Ruszczyc? Zabity! Jęknął pielgrzym.
Na śmierć!
Stój!
Zborowski prawie popchnął lufą najbliższego szlachcica. — Bo będziesz następny! Deszcz szalał na dworze, skapywał na blade oblicza towarzyszy zabitego. Samuel wskazał ciało ruchem głowy.
— Zabrać pana i precz!
Zawahali się i tym samym stracili ostatni moment, by roznieść wrogów na szablach. Karta przeszła na stronę Zborowskiego i jego pocztu. Kogut, który bez szabli wyglądał jak kapłon, obejrzał się na kozaka, widząc szczery uśmiech Huni, splunął pod nogi.
— Dziś w deszczu wygrałeś tę partię, mospanie! — wycharczał. — Ale jutro spotkamy się na słońcu!
— Wyhady!
— Hunia ponaglił golufą starycy. — Szybko, mospan Raszowski! Staryca głodna, staryca zła! Nie chciałbym jej karmić właścinymi bebechami!
Kompani zaburczeli, ale posłuchali.
Chwycili bezwładnego ruszczyca, podnieśli ciało wciąż broczące kropelkami krwi. Pątnik ujął go za głowę, przeżegnał. Pater noster, quies in celis, fiat voluntas tua. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, bądź wola twoja, zaintonował. Zawali drodzy wyszli, zataczając się od pijaństwa. Zwycięzcy zostali sami w szumie deszczu.
I jak powiedziałeś? — Raszowski? Znasz go?
— zapytał Zborowski Nikifora.
— A skąd?
— Zabójca pana Rabrowskiego, banita, wywołaniec.
— A ten ruszczyc to kto?
— Nie znam, choćbyście pasy darli.
— Zechcę, to i będę drzeć.
— Byłoby za co, panoczku, oj tęskno, mi cknij się.
— Za czym?
— Poszedłbym choćby z nimi. Wypalił kozak prosto z mostu. Poswawolić, pohulać, a u was służba. Cierp kozacze, głowę schylej, jak u murwy mojej matki. Dukatów nie ma, a ciągle służ.
Jak pies, zgodził się Zborowski.
Kulbaczcie konie, wolę być 100 mil stąd, kiedy powrócą. Bo to, że wrócą, pewne jak amen w pacierzu. Kozak przygryzł wąsa, ale skłonił się wzięty na smycz posłuszeństwa.
Bohusz, zbieraj się.
Rumiany i okrągły sługa wpatrywał się w plamę krwi na polepie, w zadeptane chwasty i ledwie widoczny szlak ciemnych kropel wiodący ku wejściu, znaczący ostatnią drogę Ruszczyca.
Poczciwy chłopek nie wytrzymał. Skoczył za konie, padł na kolana. Zborowski słyszał, jak przenicowuje żywot, zwracając i tak ubogą wieczerzę.
Dla Boga świętego,
jęczał chłopak.
Uszaleli panowie, bo to nie można było razem pod jednym dachem jak chrześcijanie. Czego ja nie zostałem w czufu tkale, albo to źle mi było.
Bóg tak chciał, myślał pobladły Zborowski, bo niezbadane są wyroki jego. 2.
Dla Boga,
lamentował Bohusz.
Dyć konie bym przestawił, razem przy ogniu cieplej by było. Polewkę byśmy uważyli, kiełbasy z juchą, a może i zajączka narożnie.
A jeszcze i to waszmości powiem, że kara na was będzie za pychę i zwadę.
Zamilcz, warknął Zborowski. Co ty wiesz o szlacheckiej fantazji, pachołku? Płynęli płaskodennym promem zwanym Bykiem przez Dniestr. Oryle napierali na pojazdy, mokra lina skrzypiała na kołowrocie. Wilgotne pasma mgły opadały ze wzgórz upstrzonych brązowymi smugami osypisk. Towarzystwo czeka na drugim brzegu, mruknął Hunia. Będzie ze 20 głów. Hu hu, hu ha, pochulamy. Dla każdego starczy, nie bójcie się. Zborowski wytężył wzrok, ale na drugim brzegu widział tylko pomost, stosy beczek i szopy smolarzy.
Sabaty, czapy z rękawami jak u lackiej Deli.
To czego stoisz? Warknął Zborowski. Szykuj staryce.
Wytężył wzrok, ale nic nie zobaczył. Szlak. Musiał się zdać na sokole oko Huni. Coś zaswędziało go na szyi, pod lewym policzkiem. Sięgnął ręką i zdrapał ze skóry grudkę krwi Ruszczyca. Obrócił się do starszego oryla, który mocował się z upartym sterem byka.
Zawracaj.
Słucham, jaśnie wielmożny panie?
Wy tam, rzućcie w diabły pojazdy, zawracamy.
Wasza wielmożność, a cóż się stało?
Nie lubię ścisku na drugim brzegu, słyszysz co mówię? Stary oryl o pomarszczonej gębie, rozparty na szeroko rozstawionych nogach, pokręcił wolno głową.
To już dopłyniemy, panie. Prąd rwie, jakoby dytko nami kotłował. Nie wrócę, bo...
stęknął boleśnie.
Ludzie nie wydolą.
To rozkaz, słyszysz?
Ja słyszę, wszystko słyszę. Niech wasza wielmożność nie krzyczy, bo nie ma potrzeby.
Cóż to bunt, chamie?
Ja cham, ale nie waszej miłości poddany. Ja mam swój rozum. Ja nie przestanę płynąć. A wasza miłość co uczyni? Zabije mnie, starego?
Tak, ozwał się w głowie Samuela jego ojciec, Banita Zborowski. Zabij go, synu, tnij szablą, dobij nadziakiem.
Nie.
Młody Zborowski patrzył na spracowanego chłopa, na dygocące z wysiłku ramiona i ręka uniesiona do szabli opadała bezwładnie.
Słabyś, szeptał ojciec Banita. Słabyś i tchórzliwy. Precz.
Byk z łoskotem uderzył w drewniane bale, zakołysał się. Na przystani czekali sabaci w czerwono-białych barwach, pięciu konno, jakby gotowych do pościgu, reszta pieszo. Pocieszające, że półhaków i arkebuzów nie kierowali jeszcze w pierś Samuela. Szedł ku nim wolno, prowadząc swego konia, Pioruna, za nim podążał Hunia, wiodąc złego i srokatego Bohinia, na końcu Bohusz z baryłkowatym wołoszynem. Chwila dłużyła się niczym wyrok w starościńskiej wieży.
Mości panie Zborowski!
Samuel porwał za szablę. Sabaci podnieśli półhaki i rusznice. Z zaworków i beczek wyszedł stary, zgarbiony szlachcic o marsowym spojrzeniu. W ręku gniótł kołpak. Przerzedzone włosy podgolone miał równo na donicę. Objął Zborowskiego w pół, poklepał dygocącą starczą dłonią po plecach. Z siwym wąsem skrzącym się pod wielkim nohalem, rumianą gębą i oszronionym łbem wyglądał jak portret trumienny idealnego sarmaty.
Samo niebo nam ciebie zsyła, mości panie Zborowski. A czekaliśmy długo. Każdy, kto szuka, znajduje. Kto kołacze, tego wpuszczą. Choćby i na królewskie komnaty, panie bratku.
Skąd mnie Acan znasz?
Jakżebym nie znał syna sławnego Samuela, co w dalekim Krakowie pod basztą lubranką dał gardło pod miecz węgierskiego tyrana. Do rzeczy jednak, do rzeczy, panie bratku.
Kim właśnie jesteś?
Jędrzej Porycki, sługa uniżony waszej miłości, klucznik i powiernik jaśnie oświeconego Michała Jazłowieckiego, starosty Chmielnickiego, pana na Jazłowcu, Husiatynie, Kossowie, Rożniowie, Załużu.
A cóż pan jaśnie oświecony starosta Jazłowiecki z Chmielnika i Jazłowca chce?
Od pana Zborowskiego bez ziemi?
Ha, zaprosić w gościnę, panie bratku, na zamek. Do samego Jazłowca.
Czy aby zaprosić na biesiadę trzeba 20 sabatów? A może owi żołnierze mają zawlec mnie do starosty na powrozie, jak Tatarzy Jasyr?
Uchowaj, panie Boże!
Jędrzej ułapił szlachcica za rękaw.
Drogi niebezpieczne, panie bratku, a koło Lwowa na traktach trwogi.
Mości Jędrzeju, lepiej powiedzcie wprost, jaką sprawę ma do mnie jego mość Jazłowiecki? O co idzie? O politykę? Zajazd? Uprzedzam, że nie jestem najmitą jak Jacek Dydyński. Zbyt cenię wolność, aby zmienić się w dworaka.
To tylko dobra wola jego mości.
Jędrzej strzelał jak wojskowe organki.
Gościnność szlachecka, panie bratku, bo gdzie gość w dom? Tam i pan Jezus przyjdzie.
Może i będę potrzebował jego łaski, mruknął Zborowski. Mam nadzieję, że nie jakieś gardłowe sprawy, bo właśnie przypadkiem przykroiłem jednego szlachcica do trumny. Znałeś, waszmość, Ruszczyca? No nie wiem, z których on tam Ruszczyców, spoczętych w krzakach, w bramie czy na wozie, ale rzecz pewna, że jego gałąź rodowa uschła.
Jeśli masz, bratku, sprawę z kryminałem.
Tym razem Jędrzej ułapił Zborowskiego za guz udeli.
Pan z Jazłowca chętnie pomoże.
Tak, nie jednego on już wyciągnął z wieży. Byli i tacy, których podniósł na nogi skatowskiego kobierca. I to razem z głową.
Zborowski spojrzał przekrwawionym wzrokiem. Nie spali całą noc, zmęczone konie spuszczały łby, Bohusz podrzymywał na stojąco.
Pojadę do Jazłowca, zdecydował Samuel. Tylko puść, że wreszcie mojego guza.
Trzy. Jazłowiec był nagrzany słońcem i śmierdział chłopską posoką. Ledwie nadciągnęli od strony Nowosiłki, traktem przez zbocze góry, schodzącym łagodnie ku zakolom Jazłowczyka i Olchowicy, do Jędrzeja przypadła młoda dziewka, bosa i złotowłosa, z wiankiem na głowie w zapasce.
— Przez mękę Spasiciela, pomyluj, jasny panie!
Krzyknęła raczej niż prosiła, chcąc złapać za rękę szlachcica. Stary klucznik odganiał się przed tym, jak przed pocałunkiem Judasza.
— No, Sołokija, dajże spokój. — Pomyluj, o panasa, panie, pomyluj nas jak gospodzi, a czyści jego grechy, władyko.
— Odstąp! — warknął, widząc, że dziewka chce złapać konia za mundsztuk.
— A co ja mogę, myślisz, a? A przecież nie chodził to ja do pana starosty? Nie mówił, co by twemu baćcie folgował i co wskurałem nic? Nie do mnie, dziewko, składaj ręce.
To puśćcie, jasny panie, na zamek. Ja panu staroście do nóg, jako przed Ojcem Niebieskim, o zmiłowanie proszę.
A co gadać, poszła precz.
Jędrzej stuknął konia ostrogą, przejechał obok, odwracając głowę. Sołokija zaszlochała. Obejrzała się na hunie, jakby szukając ratunku u jedynego kozaka wśród panów. Źle by wybrała, bo w sercu huni nie było litości dla nikogo, nawet dla siebie samego.
— Gardzi ci nasi chłopi kabany!
— mruknął Jędrzej, kiedy przejeżdżali przez bramę.
— Raz im popuścisz, zaraz na łeb wejdą, albo pod pierzynę.
— Pierzynę nie byłoby źle!
— mruknął Zborowski, dostrzegając kątem oka, jak dwaj hajducy odpędzają Sołokiję od bramy i bronią jej wejścia do zamku skrzyżowanymi czekanami.
— Breszesz, bratku!
Mój rycerz by poległ w tym starciu jak Zawisza pod Gołubcem, a nie w moim wieku gonić z kopią do pierścienia.
Dziedziniec powitał ich gorącem nagrzanych kamiennych płyt. Zborowski rozglądał się za gospodarzem, ale zamiast niego ujrzał satyrę na leniwego chłopa. Pod kuźnią stał przy pręgierzu dygocący półnagi człowiek ujęty w karby żelaznej kuny. Samuel drgnął, słysząc świst i mokre plaśnięcia, z jakim korbacz spadł na okrwawione plecy.
47.
Dość o panas! — rzekł kościsty, ponury człek w samej koszuli i hajdawerach. Sapnął, podniósł okrwawiony bat, otarł pot z czoła.
— Odpoczniesz, bo jeszcze drugie 40 cię czeka. Odlewanych.
— Prosimy do komnaty.
Jędrzej rozłożył ręce. — Gość w dom! Bóg w dom!
— Płocho bije! — mruknął z okrutnym uśmiechem Chunia. — Pary w łapach nie ma. Ja bym od razu przez żebra. O tak!
Zamachnął się ręką, aż długi, poczerniony wąs wypadł mu zza ucha.
Na ukos ciąć, batem kręcić, wyrywać kawałki mięsa.
Jakiś hajduk wskazał Bohuszowi i Nikiforowi drogę na kwatery, a Jędrzej pociągnął Zborowskiego za rękaw do komnat. Samuel rozglądał się ciekawie, bo zamek był nieprzyzwoicie bogaty. Spoglądał na weneckie szyby w oknach, ściany obite postawami czerwonego sukna, flandryjskie arrasy, dywańskie kobierce i wreszcie upchane gdzieś po kątach kołtryny. To jest obrazy malowane na tkaninie. Zobaczył pstrozłociste ławy do siedzenia, a pod ścianami komody, ławki, kaflowe piece, kredensy błyszczące srebrnymi talerzami, misami i paterami, rzeźbione stropy i kasetony wyobrażające różne osoby, przeważnie Wenerę, Jowisza i innych pogańskich patronów mocy, miłości i powabu. A wszystko to uzupełniała broń. Szable, ormianki, ordynki, buzdygany, pancerze i juszmany, szmelcowane kirysy, misiurki, szyszaki husarskie i rajtarskie, zdobyte pewnie na Szwedach, kałkany i portrety jazłowieckich, wśród których wyróżniał się mocno poczerniały Jerzego, wojewody ruskiego i hetmana wielkiego koronnego, założyciela rodu. Michał Jazłowiecki, starosta chmielnicki, oczekiwał na nich w sali o ścianach obitych atłasowymi brytami, obwieszonych bronią i obrazami. Nie czekał, a leżał. Nie leżał, ale dogorywał. Przestąpiwszy próg, Zborowski ujrzał łoże, gdzie na piernatach, z poduszkami usłanymi wysoko pod głową, spoczywał kościsty starzec z sumiastym białym wąsem i wysokim podgolonym czołem. Czujne żółte oczy osadzone były głęboko w oczodołach. Na łbie bieliły się szarpie bandaża. Obok przy klęczniku przycupnął młody bernardyn, przesuwający paciorki różańca. Jędrzej padł na kolana i posunął się do ręki dobrodzieja. Zborowski skłonił się, zdjął czapkę z czaplim piórem. Niespodziewanie Jazłowiecki ozwał się pierwszy.
— Powitać sławnego pana Zborowskiego, którego ojca miłowałem jak brata własnego i byłem niepocieszony, gdy opuścił ten padł.
— Stare dzieje, mości, panie starosto. Chciałeś mnie widzieć, jestem, choć nie wiem, czy na usługi.
— Rad cię ugoszczę na Jazłowcu.
— Wolałbym wcześniej się dowiedzieć, jaka jest przyczyna twego zaproszenia. Przywykłem, że kogoś, kto zowie się Zborowski i pieczętuje jastrzębcem, nie zaprasza się li tylko dla towarzystwa, albowiem goszczenie mnie nie zawsze kończy się dobrze dla gospodarzy przez grzechy nieszczęsnego ojca Banity.
Tutaj nie musisz się bać Zamojskich i Żółkiewskich, mój synu, rzekł wolno Jazłowiecki. Dobrze. Odgadłeś, wydyszał. Mam do ciebie prośbę. Przez wzgląd na twego ojca, w którego winę powątpiewałem zarówno ja, jak i moi bracia nieboszczycy Hieronim i Mikołaj.
Kawa na ławę, jak mawiają Ormianie. O cóż wasz mości idzie? Starosta odetchnął chrapliwie, jakby się dusił.
Potrzebuję pomocy. Mój syn Bernard podniósł na mnie rękę. Zranił tak, że dobywam ostatniego ducha. Rozkaszlał się, a Jędrzej przyskoczył bliżej, chwycił srebrny kubek ze stolika, ale starosta chmielnicki odtrącił go precz. To wszystko, panie Zborowski, niewiele waży. Ja nie chcę go karać. Darowałem mu grzechy. Zaszlochał, a po policzkach stoczyły się dwie grube łzy. Bo to jedyny syn, ostatni z rodu, dziedzic fortuny Jazłowieckich. Namówili go hultaje, wywołańcy, psie syny, dyszał Jazłowiecki. Diablęta, stadnickie, zwłaszcza Władysław z Łańcuta. Pobuntowali przeciw ojcu, aż uszedł i zaszył się gdzieś. To, harczał zbladł i trząsł się. Uparty Jędrzej znowu przycisnął mu kubek do warg, napoił jakąś drjakwią albo remedium. Cokolwiek to było, nie skróciło cierpień starego. To nie jest, panie bracie, gardłowa sprawa. Chcę, abyś go odnalazł, bo jeśli nie ty, to kto? A potem przemówił do rozumu, wybłagał słowami ojca, aby wrócił. Ja mu wszystko wybaczę, a aby tylko był przy mnie. Wynajmij Jacka Dydyńskiego. Jest lepszy. Dydyński to rzeźnik, skąpy, chciwy na złoto. On nie ma serca. Nie wie, co to ojcowska miłość. Oni swego rodzica razem z bratem zadusili, jak mówią, aby rozdrapać włości. Rąbali się szablami, kiedy stary dogorywał w izbie. Rozkaszlał się ponownie, a Zborowski poczuł zimny chłód.
— Trzeba panicza znaleźć szybko, bratku — rzekł Jędrzej, — bo zanadto poswawolił i dorobił się kilku wyroków. Kilku to mało powiedziane, został banitą i infamisem.
— A przecie Jazłowiecki nie może pójść do starościńskiej wieży ani stracić głowy. Po co by był za porządek, gdyby syn starosty i karmazyna dał gardło dla uciechy chamów? Słońce wyspadło z firmamentu, morze z brzegów wystąpiło, a Mać Boża szlochała krwawymi łzami. My wszystko popłacimy, zajednamy, byleby wrócił. Ot co?
Jakże wygląda syn waszmości?
O, tu masz portret. Zborowski spojrzał i przeklął sam siebie. Z włoskiego płótna spoglądał nań wysoki, młody szlachcic. Pan w deli i kołpaku z trzęsieniem. Młode oblicze, wąskie brwi, nieco skośnawe oczy, jak u ruskiej szlachty. Niepodobny do ojca. Niepodobny teraz, w oczach Zborowskiego, w ogóle do kogokolwiek żywego. Bo martwy od dwóch dni, zabity szablą Samuela w starej chacie w Poniżu. Pan Ruszczyc. Zawali droga. Odmienił nazwisko, pomyślał Zborowski. Kazał się zwać Ruszczycem, aby nikt go nie poznał. Poczuł lód w sercu. Ta sprawa robiła się równie gardłowa, jak proces o wychędożenie żony Radziwiłła. — Jak dawno nie widziałeś, waszmość Bernarda?
— 2, 3... Nie, będzie od kwietnia. Prawie kwartał.
— A jeśli twój syn nie żyje?
Starzec poderwał się z łoża tak gwałtownie, że aż zaskrzypiały deski. Uchwycił Zborowskiego pożółkłą dłonią za ramię tak mocno, że każdy z paznokci pozostawił po sobie bolesne wgłębienie.
— Ty mi takich rzeczy nie mów.
— O nie, mości Zborowski, Bernard musi żyć. Musi i żyje, bo jeśli zginął, to mnie staremu pozostała już tylko zemsta. Zemsta na tym, kto porwał się na starościca, bo to... Tak samo, jakby porwał się na cały ród Jazłowieckich, na mnie, na mego ojca Jerzego, na braci Hieronima i Mikołaja i Piotra Andrzeja, co zszedł na febrę w czasie podróży do Rzeszy. A ramię, które targnęło się na nasz ród, powinno być skruszone i spalone. Dygotał i charczał, plując kropelkami śliny. Jędrzej wraz z Bernardynem objęli go w pół, prawie siłą obalili na poduszki. Zborowski dojrzał, jak na szarpiach spowijających dumne czoło pojawiła się czerwona plamka, zrazu mała, ledwie widoczna, ale powiększająca się z każdą chwilą. — Bernard żyje! — ryczał starosta chmielnicki. — A jeśli zginął, przywieziesz mi jego kata, mości, panie Zborowski, bo tego, kto
Zamachnął się na nasz ród, każe rozerwać końmi. Będę darł pasy i własną ręką wcierał sól w rany. Będę wiercił świdrem oczy, piekł na ogniu, czy to będzie chłop, kozak, żyd czy szlachcic, bo ja jestem Jazłowiecki, mnie stać na głuszczyznę nawet za kniazia i królewicza.
Mnich i Jędrzej ledwie utrzymywali starca na łożu. Zakonnik chciał lać w gardło medykamenty, ale starosta plwał remedium, wykrzywiał usta w złości. Na zewnątrz, na dziedzińcu, rozległ się słaby krzyk chłopa bitego pod kuną. Samuel skrzywił się, bo wrzask uświadomił mu, aż nadto boleśnie, że starosta nie zwykł rzucać słów na wiatr. — Nikogo ci nie przywiozę — rzekł twardo. — Nie umiałbym znaleźć Bernarda, bo nie jestem zagończykiem. Nie w mojej mocy łowić ptaki w powietrzu albo łapać w morzu ryby gołymi rękoma. Jeśli liczyłeś na mnie, to powiem prosto. Nie można polegać na Zborowskim jak na Zawiszy, bo jest synem banity i wywołańca, a nie zacnym i uczciwym obywatelem.
Ja tobie zapłacę. Nie weźmiesz pieniędzy, to wiem, ale dam ci coś, czego sam nigdy nie zdobędziesz. Za znalezienie Bernarda przepiszę ci wieś. Na własność wieczystą, nie na dożywocie. Będziesz miał dwór, żonę, gromadę dziatek. Będziesz miał cały Jasieniów, bez żadnych kontraktów i danin. Czeladź, poddanych, pola, konie, stada i co tam jeszcze sobie zamarzysz?
Lepiej daj, waszmość, na mszę w intencji powrotu syna. A może udobruchaj pana, okazując łaskawość kmiotkowi, którego tam na dziedzińcu twoi słudzy uczą bojaźni Bożej.
O pana, Skliczko, to mój rab, mój chłop, wieczysty poddany, wycharczał Jazłowiecki. Z moich włości, zagonów, krwi, dziadowie i ojcowie zaorali tę ziemię sercem, wydarli pola i wioski, lasom i bagnom, Tatarom i Wołochom wznieśli na niej zręby Jazłowca. Ciosali podwaliny Laszek i Bielczy, fundowali na surowym korzeniu Husiatyń, Kossów i Sipowce. Użyźnili ją krwią i własnymi kośćmi. Pod Kamieńcem, Oczakowem, Obertynem, Czarnym Lasem, Białogrodem dobrze jej się wysłużyli i w ich to święte imię weźmie Rezon Kliczko 100 pręg u kuny. Ani jednej mniej i ani jednej więcej. Na wieczną rzeczy pamiątkę i ku intencji powrotu Bernarda.
Mości panie starosto, ja nie odmawiam spychy, lecz ze słabości. Nie wiem, gdzie szukać właścinego syna. Poza tym stawiam moją szablę przeciwko postołom owego Kliczki, że jegomość Bernard jest o wiele sprytniejszym lisem ode mnie. Nie mogąc go dostać, wolę w ogóle nie próbować, bo nie chcę zawodzić wiary, jaką wasza miłość pokłada we mnie.
Zastanów się, co tracisz. Byłbyś dla mnie drugim synem, panie Zborowski.
Nie umiem waszmości pomóc.
Dam ci, co zechcesz, z moich majątności. Choćby pół Jazłowca.
To nie jest historia królewny Banialuki, ale twego syna, mości starosto. Nie obiecuj mi połowy księżyca, mospanie.
Zborowski skłonił się i chciał odejść, ale starosta poderwał się jak ryś. Chwycił go za ramię, przytrzymał dygocącą ręką.
— Za mego syna dam ci coś więcej, niż możesz sobie imaginować. Sprawię, że ród Zborowskich, z których tylko Aleksander darzy cię bohaterskim uczuciem, a reszta Maza, Pogrobowca i Benkarta, uzna twoje pochodzenie. Dadzą ci braterski dział wiosek, sił i majątności. Bo ja naprawdę wiem. Po co twój ojciec zjechał do Piekarowego o pamiętnego maja roku mańskiego 1584? I pamiętam jak dziś, że wziął tam potajemnie ślub z twoją matką, aby później dać gardło za sprawą węgierskiego tyrana Batorego i jego psa Zamojskiego.
Testament, który ojciec napisał w wieży i gdzie uczynił zapisy na moją korzyść, mruknął Zborowski, zaginął pewnie zniszczony przez ludzi Zamojskiego albo Mroczka. Nie mam jak zatem udowodnić, że de jure jestem jego synem.
A, wszystko by się zmieniło, gdybym poparł twoją sprawę moją mocą i prawem. Jeśli trzad, to i lewem. Gdybym wystąpił do sądów, trybunałów, albo przekonał Zborowskich, żeby oddali to, co należne, najmłodszemu z rodu, choć Pogrobowcowi.
Samuel spojrzał znowu na portret Bernarda Jazłowieckiego, weloruszczyca, i pokręcił głową. Nawet szacunek i dobra Zborowskich nie były warte nadstawiania karku w tej gardłowej sprawie. Pozwól, mości panie starosto, że się pożegnam. Nie chciałbym nadużywać gościnności po tym, jak obraziłem cię odmową. Jazłowiecki nie krzyczał. Nie lamentował ani nie płakał. Śmiał się rozwalony w łożu z gębą poplamioną krwią, która sączyła się spod szarpi.
Nigdzie nie pójdziesz, wycharczał. Mości Zborowski, pozostaniesz moim gościem, póki nie podejmiesz decyzji. Kazałem obsadzić bramy, zamknąć wrota, Jędrzej odprowadzi cię na kwaterę. Namyśl się, bo kto, jak nie syn marnotrawnego ojca, może pomóc odnaleźć marnotrawnego syna?
Chcesz mnie uwięzić? Tak nisko upadli Jazłowieccy, że muszą pozyskiwać przyjaciół siłą?
Na razie będziesz gościem, wysyczał starzec. Do czasu, więc lepiej pomóż z dobrej woli i nie przywódź do desperacji. Jędrzej, zatroszcz się o pana Zborowskiego.
Samuel wyszedł na ganek, gdzie oślepiło go słońce. Mury, wieże i blanki obsadzone były hajdukami i sabatami w barwach jazłowieckich. Przed bramą wjazdową stał podwójny rząd sług, stajnia i szopy były zamknięte. Kliczko już nie krzyczał. Zwisał bezwładnie w obręczach kuny, a Zborowski nagle sobie uświadomił, że od tego chłopa nie dzieli go znów tak wiele. 4. Kiedy powiedział im wszystko, Bohusz utopił w polewce łyżkę z wielkim kawałkiem sera. Kunia ukłuł się kinżałem, który wbijał z zamkniętymi oczyma pomiędzy rozłożone palce lewej dłoni, dziurawiąc blat dębowego stołu. Obojętnie wysysał krew, spoglądając na Zborowskiego, i powiedział: kiedy przyjdą wziąć nas na męki, pchnij się. Lepsze to niż szubienica.
Skąd wiesz, że będziemy wisieć?
Kilku ludzi widziało, jak zabijałeś Bernarda. Będzie nam tu ciasno, kiedy do zamku przyjdzie wieść, że Zborowski podgolił Jazłowieckiego.
Nie wiedzą, że to ja.
Raszowski was poznał i rozpowie. Klnę się na diabelskiego kusia, z którego zostałem poczęty, że pewnie sam tu przyjedzie z wieścią, aby zyskać łaskę starosty.
Wina.
Nie będziesz pił, pane Zborowski. Lepiej myśl, co robić, abyśmy wynieśli stąd głowy na własnych karkach.
Ty akurat masz z tym największy kłopot. W ogóle dziwię się, że jeszcze nie doniosłeś staroście, że zabójca jego syna pije miód na kwaterze w zamku.
Kozak spojrzał tęsknie na drzwi, oczy mu zabłysły.
I tak bym zrobił, gdyby nie słowo. A tak terpy, kozacze, terpy, kiedy słowo, ono było u Boga. Przez niego wszystko się stało, a bez niego nic się nie stało. Bez tego słowa, co je dałem, dawno bym was zagryzł i poszedł na sicz. Albo do piekła. Ale czas jeszcze nadejdzie. Co zrobić?
Co byś uczynił na moim miejscu?
No, póki starosta nic nie wie, na koń i wstęp.
Na murach są straże. Poza tym ucieczka to jak przyznanie się do winy.
Jegomość,
ozwał się Bohusz z pełną gębą. Tym razem ogryzał gęsie udo.
Albo nam tu źle?
Wskazał stół zastawiony gęsiami, winem, miodem, hultajskim bigosem i wetami.
Choć w Czufutkale u Tatarów lepiej dawali jeść. Nie możecie po prostu pójść, przeprosić i wyznać prawdę?
Żeby starosta rozdarł mnie na żywe strzępy, a z czaszki zrobił puchar do picia na stypie syna?
No przecież nie chciałeś. Wszyscy widzieli, że Bernard sam wpadł na szable. Zapłacisz za głowę i tyle.
Ty ciągle czegoś nie rozumiesz, durny chłopie.
Raz, że to był szlachcic, możny pan, syn starosty, co ma więcej wsi na Podolu i Rusi Czerwonej niż ty wszy w swoim parchatym kubraku.
Dwa, że to był ostatni żywy Jazłowiecki.
Ich ród wygasł, bo stary diabeł Michał, starosta chmielnicki, będzie mieć dzieci chyba dopiero, kiedy w niebie wychędorzy anielice.
Bohusz zamilkł. Przełknął gęś, ugryzł następny.
W takim razie pozostaje wam się zgodzić.
wymamrotał z pełną gębą. I co? Może od razu podać własną głowę na złotej tacy.
Nie musicie przecież wywiązać się z umowy.
O czym ty mówisz?
To proste.
Bohusz otarł rękawem tłuszcz kapiący z ust.
Powinniście pójść do pana Jazłowieckiego, powiedzieć, że się namyśliliście i chcecie odszukać jego syna. Znikniemy z zamku, zaszyjemy się daleko, choćby na Litwie, i przeczekamy burzę.
Co ty powiadasz, kpie? Toż ja będę musiał dać słowo, a słowo Zborowskiego nie dym. Bohusz otworzył oczy ze zdumienia.
O, to prawda. Zapomniałem, że wy, panowie, macie owo, jak rzekł Nikifor, słowo, przez które szlachtujecie się jak wieprzki. Jeden nie może przenocować w jednej chałupie razem z drugim, a potem ten drugi wpada w jeszcze większe tarapaty. Cóż, szkodzi, że dacie słowo. Wyjedziecie stąd, choćby na Ukrainę, a kiedy tam będziecie, uczciwie napiszecie list, w którym wyjaśnicie, co i jak się stało. Pan Jazłowiecki pozna prawdę. I wy mu podacie, gdzie zginął syn i z czyjej ręki, a jednocześnie będziecie bezpieczni. A? Czyż ja nie mówię słusznie, mocił panie? Gdybym słuszności nie miał, nie ogrywałbym w kości Turków w Gródku na parę tysięcy asprów.
Zborowski nie odpowiadał, ale Bohusz utrafił w samo sedno. Proste i jasne, mruknął Samuel. Nie możemy tu zostać. A kiedy będziemy za bramami, szczerze wyznam wszystko staroście w liście.
Racja. Tak właśnie zrobię.
Ha. No, nie ma co, świetny plan. Będziesz miał 50 talarów na przepicie, jeśli wyjdziemy z tego żywi. To razem już 100,
mruknął z pełną gębą Bohusz. A jak doliczę te, które mi wasza miłość obiecywał za wyciągnięcie z lochu grandżadży Grasickiego?
Będziesz miał i 200, mruknął Zborowski. Oby nie po mojej śmierci.
Wychylił dwa puchary wina na odwagę, wstał i poszedł do Michała Jazłowieckiego. Starosta obiecał mu wszystko, a nawet więcej. Stary Zborowski śmiał się w głowie Samuela głośno i okrutnie. 5. Ruszyli dwa dni później. Z błogosławieństwem boskim i starościńskim, tudzież kiesą pełną złota na drogę, Zborowski nie chciał jej wziąć, rzucił na posadzkę. Podniósł ją Bohusz i oddał później prawie całą, poza kilkoma dukatami, które jak zwykle przykleiły mu się do ręki. To nie był wymarsz, ale ucieczka. Jednak przed bramą Samuel przekonał się, że plan, który wybrał, nie jest najlepszy. U wrót czekał bowiem Jędrzej na tarantowym Turku. Zborowski myślał, że chce się pożegnać, ale zasługą stało 9 sabatów na podjezdkach. Nieco za dużo jak na pożegnalną kompanię. Dobrze, że jesteście, panie bratku, wysapał stary klucznik. Tak, i jadę ja z wami dla pomocy i wsparcia.
Wsparcia? Zborowski orzucił go pogardliwym spojrzeniem. Pomocy? Niczego nie ujmę, wiek słuszny, ale w pogoni będziesz tylko ciężarem.
To rozkaz pana Jazłowieckiego. Jędrzej, jakby dla poparcia swych słów, obejrzał się na wielki dom zamkowy, gdzie dogorywał starosta chmielnicki. Na wypadek, gdyby pan Bernard nie chciał wrócić po dobroci.
Myślisz, Waś, że człowieka, który drobił się banicji, skłoni do powrotu sędziwy starzec i paru węgierskich niedojdów?
Mów, bratku, co chcesz. Ja muszę jechać.
Nie będę się zatrzymywał, kiedy Waś ci podszczypie podagra.
Kiedy pan Jazłowiecki każe, pan Polski musi, odparł chmurno Jędrzej. A potem wyciągnął dłoń, chcąc schwycić Zborowskiego za guza albo rękaw. Nie zdołał dosięgnąć ani jednego, ani drugiego. Służba, nie drużba, a ja mam dług u młodego pana starościca.
Jędrzej, pójdziecie precz czy nie? A może sami poszukacie sobie Bernarda?
Pojedziemy, gdzie waszyć każesz, choćby i do piekła.
Zborowski wściekły uderzył konia ostrogami, ruszył spod bramy galopem. Jego ludzie, Jędrzej i Sabaci, popędzili za nim bezładną gromadą, omal nie stratowali kmieci idących obok podwód ze słomą i sianem. Wypadli na górę, z góry na gościniec, wjechali między podolskie pagóry, przepalone błękitem nieba i blaskiem czerwcowego słońca. Sześć. Nie ujechali daleko, bo po drodze był buczacz, a na rynku, w sobotach ratusza przyozdobionego kamiennymi statuami, bartnicy sprzedawali antały syconego miodu, wiśniaka i lipca. Zborowski nie przepuścił okazji, która sama pchała się w ręce. Zresztą, dokąd miał jechać? Sabaci zsiadali z koni, garnęli się do kramów i but, gdzie za grosze i szelongi lano w gliniane garnce, złocisty, gęsty, jak syrop trunek czerpany z przepastnej głębi dębowych beczek. Miód był wystały i klarowny, zaprawiony zielem i korzeniami, no, prawdziwy nektar boży, rosa niebios i nieziemska manna. Srogi dwójniak z patoki, podolski miód, który uszlachci nawet parszywego chama. Chodaczkowemu szlachetce doda hetmańskiej fantazji, a staremu dziadydze takich ruchów, jakby kto podpalił mu słomę wystającą z butów. Pili tęgo i do dna, bo jakoś w kompanii pana Zborowskiego nie było łzawych moralistów plujących uczonym jadem na pijaństwo. Zresztą nawet gdyby takowy się znalazł, Samuel ostawiłby mu kresę na gębie na pamiątkę, co znaczy u szlachcica fantazja podlewana dwójniakiem po całym dniu na dobrym koniu. Kto tego sam nie przeżył, ten nic nie wie o życiu. I prawdę powiedziawszy, szkoda, że wówczas na rynku w Buczaczu, w kompanii pana Samuela, nie znalazł się żaden apostoł trzeźwości, bo wtedy może wszystko skończyłoby się inaczej. Kiedy sabaci rozłazili się między ławami i kramami, jeden z nich wrócił do Jędrzeja, ciągnąc za sobą jakiegoś zakonnika albo pielgrzyma. Zborowskiego jakby piorun strzelił. Poznał pątnika z chałupy w Poniżu. Tego samego, który był świadkiem śmierci Jazłowieckiego. Cisnął gliniany garniec o ziemię, aż naczynie pękło, a resztka miodu chlusnęła na Bohusza i Hunię. Idąc, łapał za szablę, dobywał jej z pochwy powoli, z namysłem. Jędrzej coś krzyczał, zwoływał sabatów, zrzucił czapkę, porwał się za głowę, jakby chciał rwać garściami siwe włosy. — Ości, Zborowski! — jęczał klucznik. Do Samuela słowa te dochodziły jakby z głębokiej studni. — Pan Jazłowiecki, Bernard, nie żyje. Usieczony w Poniżu, Jezusie, zmiłuj się nad grzesznymi. Boże, 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 nie masz litości i zmiłowania nad nami. Na próżno jechaliśmy. Po co to wszystko? Jeden popiół i kurz. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.
Zborowski zobaczył łzy w oczach starego. Doprawdy, miłość klucznika do panicza Bernarda była tak wielka, jak lament starca nad rogami przyprawionymi przez młodą żonkę. Samuel milczał, a pątnik nie patrzył na niego. Nie poznawał? Może się bał? Dopiero teraz szlachcic zdał sobie sprawę, że wyciągnął z pochwy pół ostrza szabli.
Zarąb pielgrzyma, bij klechę, synu!
Rozbrzmiał mu pod czaszką głos ojca. Choć serpentyna rwała się do czynu, wcisnął ją na swoje miejsce.
— Kto to zrobił? — krzyczał rozpaczliwie klucznik. — Byłeś przy tym? Widziałeś? Mów, człecze!
— Ja — odpowiedział w myślach Zborowski, spodziewając się, że pielgrzym i tak powie.
— 10 pachołków starosty Chmielnickiego, doliczając 11 Jędrzeja, usłyszy prawdę, a potem co? Mam ich wszystkich pozabijać tutaj? Na targu? Pod ratuszem?
Przyjrzał im się uważniej. Szlochający Jędrzej, blady jak śmierć z kościoła w Tarłowie, gęby sabatów, niby podobne, ale każda inna, grubawy, bezwąsy młodzian, który wypatrzył pątnika, posiwiały sługa zamkowy, zgarbiony, pewnie ojciec z dziecią, chudy jak trzaska młodzik, ledwie sypał mu się pierwszy wąs, brodaty poczciwina w przekrzywionej czapce, konus,
o pałąkowatych nogach, zdradzających plebejskie pochodzenie. Kolejny zadumany, poważny, spokojny, z równo przystrzyżonymi wąsiskami. Hunia czekał z prawą ręką na szabli. Za plecami trzymał nie wiedzieć kiedy dobytą starycę. Nikt nie zwrócił na niego uwagi, bo wszyscy spijali słowa płynące z ust pątnika.
Zabił pana Jazłowieckiego, znaczy się jeden szlachcic w zwadzie, wieczorem za wsią w chacie.
Jak się zwał?
Powiem tylko jaśnie wielmożnemu panu staroście, rzekł pielgrzym, i nikomu więcej choćbyście boki palili.
Co będziemy czynić?
Gadał Jędrzej.
Dokąd się obrócić? O Boże miłosierny!
Lepiej wracajmy, jegomość, podpowiedział usłużnie gruby i młody Sabat. Zawieść grobową nowinę panu.
Stój!
Zaryzykował Zborowski. Czekajcie, pierwsze. Skąd wiecie, że to na pewno Jazłowiecki? Za fałszywą wiadomość o śmierci syna starosta skróci was o głowę, a ty, człecze, mów. Oglądałeś śmierć na własne oczy? I jak cię wołają?
Marcjan, panie wielmożny, byłem przy śmierci starościca.
Skąd pewność, że to był młody Bernard?
To jakżeby nie. Pozwolił przyłączyć się do kompanii podróży. W zamian miałem się modlić w intencji, aby jego ojciec przejrzał na oczy.
I przedstawiał ci się jako Jazłowiecki? Pątnik wbił w Zborowskiego uważne spojrzenie.
Kazał się zwać panem Ruszczycem,